Ludzie i pieniądze.
Pomorze ma ustawę metropolitalną. Jakich skutków oczekujemy? Zmiany w najmie krótkoterminowym, czy i jak wpłyną między innymi na turystykę, a jak wpłyną na rynek nieruchomości? Inflacja za czerwiec w celu Narodowego Banku Polskiego. Czy uda się ją utrzymać na niskim poziomie i czy można ją odczuć w cenach związanych też z turystyką? ESG tylko dla największych firm, a Polska na czele krajów, które walczą o złagodzenie ETS-u. Jakie mamy szanse? Między innymi o tym, nie wiem czy o wszystkim uda nam się porozmawiać, ale postaramy się porozmawiać już za chwilę. Iwona Wysocka, dzień dobry. W studio dziś goście Marta Chełkowska, prezes Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, Tomasz Smorgowicz, ekonomista, wykładowca WSB Merito. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry Państwu.
A zaczynamy od ustawy metropolitalnej. 31 lipca wejdzie w życie. Od 1 stycznia nowego roku samorządy będą działały już w nowej strukturze. Chodzi o ustawę metropolitalną dla Pomorza. To związek metropolitalny, który obejmie 61 samorządów i około 1 600 000 mieszkańców. O tę ustawę, o jej przegłosowanie, o jej podpisanie bardzo samorządowcy walczyli. Jest ustawa przegłosowana, podpisana. No to teraz jakich skutków oczekujemy po tej ustawie? Co dzięki niej będzie można załatwić dla mieszkańców metropolii pomorskiej?
No to chyba największy sukces w ostatnim
Tomasz
czasie
Smorgowicz.
Na Pomorzu i pewna energia i rytm, który został wprowadzony, bo gdzie ucha nie przyłożyć, z jakimi organizacjami czy podmiotami nie porozmawiać, to mam wrażenie, że wszyscy stawiają bardzo duże nadzieje przed obszarem metropolitalnym i tym, co ma się zadziać od nowego roku. Natomiast nie można zapominać o jednej rzeczy, która często niestety mylona jest z tym obszarem, czyli kwestii tego, że my nie tworzymy nowego szczebla samorządowego, tu nie tworzymy żadnej nowej struktury, ale tak naprawdę mamy wreszcie narzędzie do wspólnego podejmowania decyzji.
Czyli
pomiędzy
współpraca i jeszcze raz współpraca.
Co oczywiście z jednej strony jest idealnym rozwiązaniem, ale też rodzi bardzo często kwestie ryzyk, no bo wiadomo, że jeśli 61 organizacji i podmiotów ma podjąć wspólną decyzję, to tych głosów będzie zdecydowanie więcej. Ale chyba największym beneficjentem tego całego systemu będzie pasażer, no bo pamiętajmy, że ustawa w dużej części ponad 80% energii, czytaj też środków, których mamy całkiem sporo tutaj do zagospodarowania, będzie przeznaczone na udrożnienie transportu, czyli na stworzenie wreszcie realnego wspólnego biletu, koordynację tych połączeń, które wiemy, że dzisiaj ze względu na to rozproszone zarządzanie spółek jest niezwykle niedoskonałe, no ale też element, który musi tak naprawdę zmienić mapę drogową i mapę połączeń transportowych całego regionu, czyli wygumkowanie, mówiąc kolokwialnie, tych białych map z naszego regionu, czyli tych miejsc, które transportem i komunikacją wspólną dojechać jest bardzo trudno.
Marta Chełkowska.
Na pewno patrzymy z dużym optymizmem na tą ustawę metropolitalną, dlatego że ułatwi ona życie mieszkańcom i będzie takim elastycznym stylem zarządzania na pewnym obszarze, który dominuje w województwie pomorskim, bo to są samorządy skupione wokół Trójmiasta. Mamy 61 samorządów. I tutaj oprócz tego wyzwania transportowego jest też wyzwanie środowiskowe i adaptacja do zmian klimatu. I potrzebne są tu konkretne kroki, a to oczywiście sprzyja rozwojowi turystyki. Mówi się też dużo o promocji zagranicznej, natomiast warto zdawać sobie z tego sprawę, że budowa swojej marki to jest długi proces. Ona się opiera głównie na Trójmieście, ale i walorach regionu. Jako Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna serdecznie zapraszamy do współpracy, dlatego że już 23 lata zajmujemy się tym i budujemy markę pomorskie tak naprawdę. Ona opiera się o tych atutach, które są w samorządach, ale przede wszystkim skupiamy się wokół tematyki, czyli tematyki turystyki przyrodniczej, kulturowej, aktywnej, miejskiej, kulinarnej i prozdrowotnej. I to łączy czy kolejne samorządy. Myślę, że będzie nam wspólnie łatwiej rozwiązywać tego typu problemy i skorzystać z tej szansy, dlatego że możemy łączyć budżety i podejmować te wyzwania promocyjne wspólnie.
No właśnie, chciałam powiedzieć, że będzie łatwiej też walczyć o dofinansowanie na te wszystkie akcje promocyjne i jak będą Państwo mówić wspólnym głosem, to też pojawi się pewnie znacznie więcej pomysłów niż do tej pory można było znaleźć. Natomiast ja chciałabym jeszcze na moment wrócić do połączeń komunikacyjnych, do transportu. Nigdy nie ukrywałam w tej audycji, że jestem zwolenniczką uruchomienia transportu morskiego, bo łączy to nasze gminy bardzo z Zatoki Gdańskiej, Zatoki Puckiej. Skraca czas korków, tych korków nie ma. Daje możliwość pracy ludziom, którzy mieszkańcom choćby Mierzei Helskiej, tak? Gdzie wyobraźmy sobie, że teraz ktoś z Helu dojeżdża na przykład choćby do Gdyni. Ile to czasu kosztuje, ile benzyny i tak dalej. Plus no, zasmradzamy środowisko. Czy to, że właśnie mamy ustawę metropolitalną, pozwoli na zaangażowanie też i jakby wspólne opłacanie takiego, zorganizowanie takiego transportu właśnie morskiego. Nie, żeby rejs z Gdańska na Hel był atrakcją turystyczną, za którą rodziny płacą ciężkie pieniądze, bo to nie chodzi o to, że to ma być atrakcja. My jesteśmy krajem i jesteśmy regionem nadmorskim, więc trzeba wykorzystać te walory i możliwości również komunikacyjne, żeby to się mieściło też w ramach tego biletu wspólnego. Właśnie ten transport morski, którego absolutnie w ogóle nie mamy.
To prawda. No tutaj mamy kilka wątków, które należałoby pewnie uporządkować, ale chyba kluczowym jeszcze ad vocem do wypowiedzi pani prezes, istotą tak naprawdę sukcesu funkcjonowania tego obszaru i całości jak gdyby tych działań będzie kwestia transparentności i jasności podejmowanych decyzji. To znaczy, jeśli faktycznie te 61 gmin będzie traktowane równo i będzie podejmowało decyzje nie tylko koncentrując się na utrwalaniu tak naprawdę wielkości największego regionu, czyli Trójmiasta, Gdańska i miast powiązanych, to wtedy dojdziemy tak naprawdę do rozwiązań, o których tutaj pani redaktor powiedziała, czyli momentu, w którym nie będziemy tworzyć kolejnych atrakcji turystycznych, morskich dla największych operatorów i największych lokacji w regionie, tylko faktycznie potraktujemy tą logistykę z perspektywy tego, że będziemy wzmacniać lokalne rynki pracy właśnie możliwością dotarcia do tych ośrodków, gdzie ta praca jest wykonywana, gdzie te usługi, gdzie ta produkcja jest realizowana, bo z mojej perspektywy ustawa metropolitalna to przede wszystkim korzyść gospodarcza, ale pewnie wynika to jak gdyby z mojej specjalizacji, bo dla mnie to jest tak naprawdę właśnie dostęp do pracowników, którzy do tej pory nie byli wyeksploatowani, nie byli użytkowani jak gdyby w tych procesach. To jest kwestia inwestycyjna, no bo jeśli tworzymy tak naprawdę rynek, który jest homogeniczny, który jest utrwalony, który jest dobrze skomunikowany, to zaczynamy być konkurentem nie tylko dla Polski, ale zaczynamy tak naprawdę konkurować w kwestii takich miast jak Kopenhaga, jak Hamburg, jak Sztokholm, jak cały region bałtycki, na którym wiemy doskonale, że nam musi zależeć, dlatego że finansowanie Unii Europejskiej zacznie tak naprawdę nas traktować już dzisiaj nie z perspektywy kraju lokalnego, tego wschodniego, ale już dzisiaj gracza, który musi wykazać się, że potrafi zagospodarować wszystkie te inwestycje, które do tej pory zostały przekazane nam w ramach środków i dotacji Unii Europejskiej.
Mm-hmm. No, mamy nadzieję, że rzeczywiście metropolia będzie taką inspiracją do powstania przewagi konkurencyjnej metropolii i całego regionu pomorskiego, właśnie przede wszystkim w tej Europie Bałtyckiej, bo tutaj najszerzej działamy. Takim przykładem, jednak przykłady pani redaktor idą z turystyki, widocznie ona jednak jest tym frontmanem. I na przykład połączenie żeglugi gdańskiej, czy tramwaj wodny z Gdańska na Hel, czy obecnie tramwaj elektryczny, który płynie z Pucka do Chałup i jest inicjatywą Związku Komunalnego, no to są takie zwiastuny, tak? Widać, że są wykorzystywane te formy komunikacji, ale myślę, że na bazie tych doświadczeń metropolia wreszcie utworzy z tej Zatoki Puckiej i Zatoki Gdańskiej taką wewnętrzną część, która powinna być komunikacyjnie wykorzystywana, wykorzystane. Ja absolutnie się z panią zgadzam, bo pamiętam, że można było płynąć 2 godziny na Hel, a przecież to nie o to chodzi. Mamy dbać o środowisko i wykorzystywać dostępne zasoby, więc właśnie w tym kierunku jakby rozwinąć komunikację, to jest challenge tak zwany, czyli wyzwanie, ale jednocześnie warte pochylenia się.
No i ja bym jeszcze dołożył, jeśli już tutaj idziemy w anglicyzmy, żebyśmy dorzucili też przed obszarem metropolitalnym pewnie KPI, czyli takie punkty weryfikacyjne, to znaczy, czy ten entuzjazm będzie tylko i wyłącznie dobrym budulcem do dyskusji, czy jakiejś politycznej rozmowy, czy faktycznie uda nam się zrealizować te kluczowe z mojej perspektywy cele, jak wspólny bilet, o którym mówimy od wielu, wielu lat, a wiemy, że to wdrożenie idzie jak idzie, ale to zostawmy. No właśnie, czy wreszcie mieszkańcy powiedzą, dojeżdżamy efektywniej, dojeżdżamy szybciej, jesteśmy w stanie znaleźć pracę w miejscach, które do tej pory tak naprawdę były dla nas niedostępne. No i przede wszystkim, czy małe miejscowości, czy małe gminy, nie z listy top 10 największych w naszym regionie, faktycznie będą beneficjentami tej zmiany i tej ustawy?
Jeszcze chcę dołożyć, że województwo i samorząd województwa wybudowały trwałe podstawy tego rozwoju, bo tak naprawdę w poprzednim okresie programowania powstało w okręgu metropolitalnym 200 projektów o wartości 3,67 miliarda złotych, czyli to jest niezły fundament, a teraz oczekuje się realizacji 115 projektów, które będą pewno miały podobną wartość. Czyli jest baza, którą należy dalej udoskonalać i rozwijać, ale podkreślić należy właśnie, że samorząd województwa dużo dołożył się do powstania właśnie tej metropolii.
A z takich innych fajnych rzeczy wynikających z tej ustawy to również wspólne zakupy. No to oznacza, że będą one tańsze, jeżeli gminy się ze sobą dogadają i będą trzymały wspólny front.
Słowo porozumienie jest tu kluczowe, tak.
No i bardzo, bardzo mocno trzymamy za to kciuki. Marta Chełkowska, Tomasz Smorgowicz, Iwona Wysocka. Wracamy za chwilę.
Ludzie i pieniądze.
Studio goście, przypomnę, Marta Chełkowska, prezeska Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, Tomasz Smorgowicz, ekonomista, wykładowca WSB Merito. Pani Dorota do nas napisała. Organizacji wodnego miejskiego transportu możemy uczyć się od Sztokholmu i Göteborga. Proste, tanie, szybkie połączenia. No pewnie, że tak. Mamy, proszę Państwa, gotowy przykład. I dlaczego z niego nie skorzystać? Oby tylko się nasze gminy w tej sprawie potrafiły porozumieć, za co gorąco wszyscy trzymamy kciuki. Zmieniamy temat. To też świeża bardzo sprawa. Uznanie najmu krótkoterminowego za usługę hotelarską, wprowadzenie ogólnokrajowego rejestru lokali oraz traktowanie każdego właściciela wynajmującego jako przedsiębiorcy zakłada rządowy projekt zmian dotyczący najmu krótkoterminowego. W założeniach nowe prawo ma wejść w życie po wakacjach. Z projektu wyrzucono, moim zdaniem niestety, zapis dający samorządom z ostatecznego tekstu, wykreślono przepisy dające gminom, samorządom prawo do całkowitego zakazywania najmu krótkoterminowego w wybranych dzielnicach. Nie ma też automatycznych rygorów hotelowych, co zakładały pomysły w tym projekcie ustawy wcześniej. No i zmiany wprowadzono bodaj w środę. We wtorek. Projekt po zmianach. Za i przeciw. Właściwie jakie będą skutki, jeśli przejdzie przez Sejm i tam nie będzie innych poprawek, Senat, no a potem jest kwestia podpisu prezydenta.
No właśnie.
Marta Chełkowska.
Można powiedzieć z jednej strony, że nareszcie.
Bo powinni się cieszyć, prawda, przedstawiciele hotelarscy na przykład.
Po latach walki branży turystycznej o zmianę ustawy, która już niestety ma swoje lata i trochę nie odnosi się do aktualnych warunków. Z drugiej strony jest trochę wątpliwości, bo jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach. Ale jeszcze taki komentarz bardziej ogólny. Turystyka jest traktowana jako ta dziedzina gospodarki, która świetnie się rozwija i to jest prawda. Natomiast traktowana jest przez inwestorów, że to jest łatwo, miło i przyjemnie i szybko. Apartamenty inwestycyjne, całoroczne, łatwy zysk, mały nakład pracy. I to wszystko jest wtedy nieprawda, dlatego że turystyka, żeby powodowała powrót klienta, musi przygotowywać profesjonalną, dobrą ofertę, a te nakłady, co widać w hotelarstwie właśnie, są dosyć wysokie, ale też w tych innych obiektach. Stąd regulacja tego rynku jest niezbędna i dobrze, że się zaczęła. I to jest największa wartość podejmowanych działań rządu, że wreszcie mamy o czym rozmawiać już tak serio.
Bo rozmawiamy, panowała wolna Amerykanka
tak,
na tym rynku.
Wiele lat rozmawiamy sobie i opowiadamy o naszych marzeniach. To, o czym pani redaktor powiedziała, to, że wreszcie ten najem krótkoterminowy to są usługi hotelarskie, czyli mamy wszędzie i w obiektach skategoryzowanych i nieskategoryzowanych. Do 30 dni to wszystko jest usługa hotelarska. Każdy jest przedsiębiorcą, prowadzi działalność gospodarczą, czyli mamy do czynienia z firmami, a nie z jakimiś osobami fizycznymi, które prowadzą taką czy inną działalność. Ten centralny wykaz turystycznych obiektów noclegowych to też jest coś, o czym już długo mówiliśmy. Istnieje centralny wykaz obiektów hotelarskich, który jest prowadzony zgodnie z rekomendacjami, informacjami pochodzącymi z regionów, czyli od marszałków województw. I tutaj, żeby w tym centralnym wykazie się znaleźć i który będzie też prowadzony przez wójtów, burmistrzów i prezydentów, oprócz tego oświadczenia o warunkach spełniania wymagań przeciwpożarowych czy sanitarnych, musi być dołączony jeszcze też regulamin. I to jest chyba też istota sprawy, bo w regulaminie jest wiele kluczowych postanowień. Tak? Jest i cisza nocna określona, i dane osoby odpowiadającej za miejsce wynajmu, i też różne informacje respektujące tak zwaną ustawę Kamilka. Wiele, wiele ważnych informacji dla przyjezdnego, który, no jak się okazuje, nie do końca wie, jak się zachować, ale też który ten regulamin reguluje trochę zachowania turystów, bo one bywają różne, ale to nie dziś o tym byśmy mówili. Natomiast też ustawa wprowadza kary pieniężne za niestosowanie jej, więc to jest taki wykrzyknik i taka czerwona lampka, że jednak trzeba pomyśleć, nim coś się zrobi. Aczkolwiek w szczegółach ta kara jest do 50 000, natomiast nie ma tych widełek, nie ma szczegółowego zapisu, być może w rozporządzeniu to będzie, za jakie przewinienia i w jakim wysokości jest kara.
Czyli taryfikatora brakuje.
Taryfikatora nie ma. Wielokrotne jakby tutaj popełnianie błędu, to nie wiemy, ile razy można być tak zwanym niegrzecznym, żeby tą karę otrzymać. Też potrzebne są wyraźne definicje nazw bliskoznacznych, które wprowadzają w błąd. To jeszcze z tej kategoryzacyjnej ustawy, że mamy i hotele, ale i mamy i hoteliki. Tak, i tutaj po prostu wyraźnie trzeba by to określić. No i też jest takie wyjście do tego jednego lokatora, który ma sąsiadów wynajmujących obiekty, swoje pomieszczenia, i może zgłosić taka osoba niezadowolona do gminy, może zawnioskować o dokonanie kontroli obiektu. Jak ta kontrola wyjdzie negatywnie, to wówczas na rok jest kara, że taki operator czy właściciel nie może po prostu prowadzić tej działalności, a w organizatorach turystyki to jest 3 lata. Ale tutaj też w szczegółach muszą być wyraźne zasady, jeszcze bardziej doprecyzowane, na jakiej zasadzie można odebrać komuś tą możliwość prowadzenia działalności, bo to są środki finansowe, to jest jego zarobek i tak dalej, i tak dalej. A poza tym będą odwołania od każdej decyzji, więc niektóre procesy mogą trwać latami. I tutaj widzę taką małą skuteczność tej ustawy.
No. Moja optyka jest zgoła inna, bo
Tomasz Smorgowicz.
Pewnie nie tak jak pani prezes tutaj patrzę na kwestie szczegółów branżowych, ale bardziej na wydźwięk tej ustawy w kontekście szerszym, takim bardziej makroekonomicznym, bo pamiętajmy, że regulacja rynku najmu krótkoterminowego, który nomen omen w Trójmieście bardzo mocno zmienił obraz gospodarczy naszego regionu, to jest także temat rynku mieszkaniowego. No bo my musimy tutaj zaopiekować tak naprawdę 3 grupy interesariuszy i spróbować ich pogodzić. No, z jednej strony mamy tych turystów, którym chcemy zrobić na pewno jak najlepiej, bo oni przyjeżdżają do nas i zostawiają tutaj swoje środki, ale musimy pamiętać o tym, że Trójmiasto poza sezonem jest również miejscem mieszkania, jest dużym ośrodkiem społecznym, no i również gospodarczym, bo turystyka jest z jednej strony jednym ze źródeł gospodarczych, ale również bardzo mocno dereguluje wiele innych branż, które są narażone właśnie na kwestie tego obszaru. Zatem pierwszy wniosek jest taki, że na pewno regulacja w tym obszarze jest i była potrzebna. Oczywiście zgadzam się, że zobaczymy ustawę wtedy, kiedy zostanie przyjęta i w szczegółach będziemy czytali jej faktycznie wymiar, no ale na pewno optymistycznym już jest fakt tego, że ona już przynajmniej została przyjęta w jakimś takim ramowym wymiarze, bo to, że najem krótkoterminowy w jakimś sensie przerósł tak naprawdę dostosowanie przepisów, które od wielu lat już nie były w stanie dogonić tego rozwoju, głównie tutaj wynikającego z kwestii przesyłu informacji, komunikacji, bukowania, etc., moglibyśmy długo. Mnie również martwi, tutaj podkreślę i przychylę się do głosu, że nie ma tutaj zakazu tych stref najmu, dlatego że są pewne rejony w każdym mieście, które powinny być wyłączone z tego obszaru, który
mówi się
na
jest sypialnie miasta, tak, gdzie człowiek wraca do domu i chce po prostu odpocząć.
Jakie były motywacje tego, tych wszystkich piszących, moglibyśmy się jedynie domyślać, natomiast mam wrażenie, że może też przykład Barcelony, która w jakimś sensie zbyt rygorystycznie podeszła też do tej regulacji, mógł przestraszyć piszących ustawę, żeby jednak nie wylać, mówiąc kolokwialnie, dziecka z kąpielą. Natomiast na pewno też ta ustawa podniesie jakość usług turystycznych, podniesie też kwestię bezpieczeństwa dla turystów, którzy dzięki temu będą w stanie tak naprawdę rozgraniczyć, co jest prawidłową usługą turystyczną, a co już takich elementów nie nanosi. No ale znów wracając do aspektu gospodarczego, no zaczniemy wreszcie regulować szarą strefę, która wiemy doskonale, że w kwestii turystyki jest niezwykle rozbudowana i zamiast... Jeśli już płacimy podatki na poziomie 8,5%, zaczniemy wreszcie mówić o tym, że turystyka jest normalną gałęzią gospodarczą, zatem te progi i te wszystkie elementy podatkowe zaczną wreszcie zasilać kasę i zaczną być czymś regulowanym.
No właśnie, a propos podatków, do tej pory można było płacić 8,5%, teraz nie, trzeba będzie być już przedsiębiorcą i stawki się zaczynają 12, 32%, podatek liniowy, ryczałt od działalności gospodarczej. Czy to są takie rzeczy, które ewentualnie zniechęcą część właścicieli mieszkań z zarabianiu na tym najmie krótkoterminowym? No i czy sprawią, że część mieszkań wróci na rynek albo właśnie do najmu długoterminowego, albo po prostu na sprzedaż i co może spowodować choćby niewielki spadek cen na rynku wtórnym, bo wielu młodych ludzi nie stać dzisiaj na mieszkania. Właśnie między innymi z powodu tego, że mieszkania są kupowane inwestycyjnie, albo stoją puste, albo jest to właśnie rynek najmu krótkoterminowego, na którym do tej pory panowała wolna amerykanka, a jak będzie, to potem zobaczymy, jak już te przepisy rzeczywiście przejdą wszystkie szczeble ustanawiania prawnego. Czy to właśnie, że te podatki będą wyższe, coś zmieni?
Znaczy, dobry pieniądz wypiera zły pieniądz. Ta zasada, myślę, że tutaj dość dobrze pokaże nam, w jaki sposób ta ustawa wyreguluje nasz rynek, a gdyby szukać już dzisiaj odniesienia do faktów, no to myślę, że spojrzałbym tutaj na takie miasta jak Lizbona, które jest niezwykle podobne do Trójmiasta, czy chociażby Amsterdam, może mniej, ale na pewno gdyby szukać skutków tak naprawdę tych regulacji, to jasno wskazują, że ceny mieszkań zostały zatrzymane, nie galopowały tak jak w wcześniejszych czasach i tak naprawdę pewien balans pomiędzy kwestią mieszkalnictwa a turystyki został zachowane.
Na pewno taka regulacja spowoduje profesjonalizację tych usług turystycznych, a przecież na tym nam zależy. Jeżeli ktoś podejmuje działalność gospodarczą i rozwija biznes, to na własne ryzyko. Natomiast nam zależy jako regionowi, żeby te usługi były profesjonalne i to, o czym pani redaktor powiedziała, żeby rzeczywiście rozwijały się w takich obszarach, które nie powodują jakby degradacji innych obszarów, tak? To, że młodzi ludzie nie mają mieszkań, że są zawyżone ceny, to wszystko jest takie trochę wynaturzone dzisiaj i uważam, że ta ustawa powinna też pomóc, i takie powinno jest jej być jej zadanie, pomóc samorządom w zarządzaniu miastami, bo są plany miejscowego zagospodarowania, ale one jakby nie limitują różnego rodzaju wypaczeń, a powinno się stawiać granice i turystyka jest taką dziedziną, gdzie widać, że jeżeli jest niezarządzana, jest groźna. Jeżeli ktoś w jednym kierunku promuje swoje miasto czy swój obszar, ulega tej pokusie, że będzie większa liczba turystów, to zapomina o tym, że ci turyści jak woda zaleją po prostu to miasto i zadepczą. I to będzie ta negatywna strona turystyki. Turystyką trzeba zarządzać, trzeba pokazywać różnego rodzaju warianty przez dłuższy okres czasu i też myśleć właśnie o tych obszarach, które się zagospodarowuje. No i dzisiaj wiadomo, że największą uwagę zwracają mieszkańcy, tak? Bo oni są naszymi ambasadorami i ich prawa są tutaj najważniejsze, a turysta tylko po prostu poznaje tą właściwość i charakterystykę różnych miejsc.
Napisał do nas pan Jarosław, ta ustawa to naklejanie plasterka na rozerwaną ranę. Owszem, od czegoś trzeba zacząć, ale ta ustawa nie zabezpiecza interesu mieszkańców i samorządów. Trójmiasto poza turystami potrzebuje mieszkańców, a deweloperzy na etapie sprzedaży już piszą o apartamentach inwestycyjnych, a nie o mieszkaniach. No trudno się z tą opinią nie zgodzić. Z drugiej strony też słyszałam argumenty, no dobrze, ale ja jestem właścicielem mieszkania, które wynajmuję krótkoterminowo i tutaj jest łamanie moich praw, mojego prawa do własności, a ja pytam, co z prawem do mojej własności? Jestem właścicielką mieszkania, w którym mieszkam. Gdzie się kończy wolność jednej własności, a zaczyna wolność drugiej własności?
W podmiotowości. No. Jeśli z właściciela mieszkania chcę stać się przedsiębiorcą, to muszę zacząć grać według tych samych zasad, jak inni przedsiębiorcy, którzy sprzedają pizzę, produkują ołówki albo naprawiają samochody. Płacą podatki, zatem jeśli chcę używać swojego zasobu, jakim jest mieszkanie, do prowadzenia działalności gospodarczej, to muszę się doregulować do tego rynku.
Musi być rzetelny biznes, po prostu.
No właśnie, więc ta ustawa jeszcze, bo to na razie propozycja, ona pójdzie do Sejmu, będą pracowali nad nią posłowie, będą pracowali nad nią senatorowie, potem jest kwestia podpisu prezydenta. Ja rozumiem, że wielu posłów ma wiele mieszkań także, ale mam nadzieję, że będą działali prospołecznie. Zmieniamy temat. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu wzrosły rok do roku o 2,5%, a w porównaniu z ubiegłym miesiącem spadły o 0,5%, podał Główny Urząd Statystyczny. Odczyt jest zgodny z wcześniejszym szybkim szacunkiem GUS, czyli inflacja roczna w celu inflacyjnym NBP jest, a w ciągu miesiąca mamy deflację. No i też może najpierw pytanie do pani prezes, czy można z tego wysnuć prosty wniosek, to dane za czerwiec, że jednak te wakacje no, będą trochę tańsze, że nie wydamy tak dużo pieniędzy odpoczywając.
Chciałabym tak powiedzieć i na pewno jesteśmy konkurencyjni, bo ta jakość usług w stosunku do ceny jest naszym atutem i to na pewno doceniają turyści zagraniczni, ale też Czesi, których gospodarka aż tak znowu nie odbiega od Polski. W związku z tym nasi sąsiedzi widzą, że jakość do ceny i elastyczność w oferowaniu tych usług to jest nasz atut. Tutaj jeszcze sprzyja turystyka biznesowa oczywiście i jeszcze parę innych drobiazgów. Natomiast to, co dało się zauważyć, to towary są trochę tańsze, ale usługi niestety nie. Branża się skarży na to, że media są nadal drogie i to wpływa na konkurencyjność i tak samo trudny rynek pracy, tak? Jednak brakuje tych wykwalifikowanych kadr i w turystyce to się automatycznie odbija. To, co jeszcze można powiedzieć, to wyższe ceny utrzymały się w tych usługach restauracyjnych i zakwaterowaniu. No niestety nie będzie może drożej, ale nie będzie też taniej. Z tym, że o pomorskim rynku turystycznym mogę powiedzieć to, że każdy powinien znaleźć ofertę dla siebie. Także niekoniecznie musimy nocować w hotelach 5-4-gwiazdkowych. Jest wiele kwater prywatnych. Mamy 15 tysięcy obiektów tych, które zdążyliśmy zidentyfikować. W związku z tym jest w czym wybierać i na pewno każdy znajdzie coś dla siebie.
Chociaż jak obserwuję ceny lodów, to powiem, że sky is the limit, bo gałka za 9 zł, gdzie podobno już mocno przebijamy ceny lodów w Mediolanie.
Są rzemieślnicze.
to ja będę w domu robić rzemieślniczy.
Pani redaktor serwuje nam dzisiaj same optymistyczne tematy.
Przepraszam.
Chociaż
ale była deflacja, tak?
Ale paradoksalnie z perspektywy ekonomicznej ten wcale takim optymistycznym nie jest. No bo trzeba by wejść w szczegół tak naprawdę tych wszystkich czynników i zastanowić się, dlaczego właśnie w czerwcu mieliśmy tego typu sytuację. Pamiętajcie Państwo, że każde sztuczne regulowanie cen, co mieliśmy na rynku przez ostatnich kilka miesięcy, mówię tutaj głównie o kwestii cen paliw i zablokowania odpowiedniego VAT-u na tenże paliwa, wpłynęło właśnie na sytuację tego, że dzisiaj mamy te 2,5% inflacji, ale to tak naprawdę jest element, który dopiero, że tak powiem, za następny kwartał będziemy w stanie oszacować w sposób właściwy. No bo gdyby teraz odnieść się jeszcze tutaj już bardziej precyzyjnie do tego, co panie poruszyłyście, no to inflacja na towary rok do roku według najnowszych danych GUS-u to jest 1,3-1,4%. Natomiast inflacja usług rok do roku to już jest ponad 5,5%. W turystyce szacuje się mniej więcej to na zakres 4,5%, gdzie kluczowym elementem wcale nie są koszty energetyczne, ale jednak koszty pracy, które są niezwykle wysokie. A patrząc jeszcze na szerszy kontekst chociażby ustawy związanej z Państwową Inspekcją Pracy i przekształcaniu umów B2B czy każdych innych umów cywilnoprawnych na stałe umowy o pracę, powiedzmy sobie otwarcie, pogrąży nas jeszcze bardziej w tych kosztach pracy i każdy przedsiębiorca, zanim podejmie jakąkolwiek decyzję, jeśli chodzi o zatrudnienie nowego czy przyszłego pracownika, to będzie ją zdecydowanie bardziej cezelował i odciągał ją w czasie w sposób niezwykle widoczne. Zatem, no jakie wnioski to tak ekonomicznie? Wakacje tańsze nie będą. To na pewno, myślę, że każdy z nas to odczuwa w swoim portfelu.
Ale nauczyliśmy się oszczędzać trochę, to też dobrze.
To prawda. Natomiast paradoksalnie, jeśli już szukać pozytywów tej całej sytuacji, no to jeśli ten cel NBP szacowany na 2,5-3% zostanie utrzymany, no to równolegle z tym stopy procentowe nam nie wzrosną, więc lepsze warunki finansowania, lepsze warunki konkurowania też w przetargach. No, ale nie w portfelu turysty.
Czyli na przyszłość też raczej nie bierzemy pod uwagę, że Rada Polityki Pieniężnej zacznie stopy obniżać, no bo mamy cały czas jeszcze konflikt na Bliskim Wschodzie, w związku z czym ropa w górę, chociaż teraz ona tam w granicach $80 za baryłkę. No i zobaczymy, to wszystko też potem przekłada się na ceny w sklepach, na ceny produkcji i tak dalej, więc no wszystko jeszcze przed nami. Zmieniamy temat. Zmniejszenie grupy podmiotów zobowiązanych do przygotowywania raportów zrównoważonego rozwoju oraz zmiany w zasadach raportowania dla grup kapitałowych zakłada projekt ustawy autorstwa resortu finansów. Celem jest znoszenie nadmiernych obciążeń biurokratycznych i administracyjnych. Chodzi o raportowanie ESG, czyli firmy miały informować najpierw te największe, potem średnie, potem małe, miały raportować na temat ile śladu węglowego z ich działalności idzie do środowiska, z kim współpracują i czy ich kontrahenci też zwracają uwagę, tak bardzo upraszczając, na to, jaki ślad ten węglowy ich działalność tworzy. Generalnie chodziło o opisywanie. Za i przeciw. Czy to jest, co to zmieni? To, że firmy będą miały mniejsze obowiązki, jeśli chodzi o raportowanie. Te mniejsze firmy, bo raportowanie jakby zostawiamy na razie w gestii największych.
Aż się boję odpowiadać, bo mamy tylko kilka minut, a jak pani redaktor wie, siedzę w tym temacie od kilkunastu lat i jest to obszar mojej specjalizacji naukowej i też biznesowej. Poziom został podniesiony bardzo, bo mówimy tutaj o firmach zatrudniających powyżej 1000 pracowników i osiągających obroty na poziomie 450 milionów euro, czyli prawie 2 miliardy złotych. Zatem patrząc na skalę Polski, tych firm będzie kilkaset. Natomiast czy powinny być? Oczywiście, że powinny być, dlatego że raport niefinansowy, zwany również raportem ESG, dostarcza informacji dotyczących kluczowych elementów wpływu organizacji na kwestie niefinansowe. Zatem te wszystkie, których nie kodujemy w raporcie przekazywanym do Ministerstwa Finansów, ale wszystkich elementach związanych związanych przede wszystkim z aspektem społecznym, czyli tego, w jaki sposób zatrudniamy, w jaki sposób regulujemy kwestie związane z naszymi klientami, z naszymi partnerami, czy wspieramy, czy nie wspieramy pewne działania, czym jest etyka w organizacji. No i drugiego obszaru, który jest niezwykle tutaj istotny, czyli kwestii środowiskowych, to znaczy jak nasza organizacja podchodzi do kwestii swojej odpowiedzialności za to, że ten negatywny wpływ środowiskowy jednak każdy podmiot w mniejszym lub większym stopniu tutaj oddaje.
To jest niezwykle ważna i kluczowa sprawa, można powiedzieć. I sama informacja, oczywiście to jest to, co tutaj już zostało powiedziane. Każdą biurokrację należałoby rzeczywiście ograniczyć. Natomiast ważne są elementy tego raportu i sam fakt, że mówimy tutaj o gospodarce zrównoważonej, bo w turystyce też na to zwracamy uwagę. I elementami w tym raporcie na przykład rzeczywiście jest zarządzanie zasobami naturalnymi, które mają bezpośredni wpływ na to, w jakim środowisku żyjemy i co po sobie pozostawimy, tak? Zużycie wody, energii, gospodarka odpadami, recykling, to wszystko jest niezmiernie istotne, ale jest też taki bardzo ważny aspekt, o którym coraz szerzej mówimy, mianowicie dbałość o pracowników, czyli ich różnorodność, bezpieczeństwo, rozwój zawodowy. Raport docenia jakby różnego rodzaju aspekty po to, żeby firmy rozwijały się w sposób zrównoważony, ale też żeby emanowały tym sposobem na całą gospodarkę. Jako organizacja bierzemy udział w takim projekcie Godzilla 10-letnim z programu LIFE i w ramach odnawialnych źródeł energii będziemy prowadzić szkolenia dla branży turystycznej całego pasa nadmorskiego. To też jest element turystyki zrównoważonej i gospodarki, bo dzisiaj jakoś troszeczkę wyśmiewamy tą ochronę środowiska, bo ona już za często się pojawia, ale tak naprawdę musimy chronić środowisko przed presją turystyczną, to też zahacza o to zarządzanie turystyką i dbać po to, żeby to środowisko było cały czas naszym atutem, a póki co jest atutem regionu pomorskiego, 2 parki narodowe, 9 krajobrazowych, 1/3 zalesienia, to wszystko wiemy, tylko żeby to nadal trwało.
No i bardzo istotne jest jeszcze to, żeby podkreślić, że nie jest to kwestia regulacji lokalnej, czyli Ministerstwa Finansów, tylko szerszej dyskusji, która dzisiaj w Unii Europejskiej bardzo mocno transformuje tak zwane pojęcie Zielonego Ładu, czyli tego naszego ukierunkowania w kontekście budowania pewnej przewagi europejskiej dotyczącej właśnie niskoemisyjnej energii, niskoemisyjnej gospodarki. Więc to jest tak naprawdę implikowanie tylko i wyłącznie przepisów, które zostały wyregulowane w ramach ustawy Omnibus w Unii Europejskiej.
No a jak nie będziemy o to wszystko dbali, bo raportowanie ma też na celu informowanie, jaka jest sytuacja, jak firmy wpływają właśnie też na środowisko i potem wyciąganie z tego wniosków i prowadzenie pracy w taki sposób, żeby ten wpływ na środowisko był jak najmniejszy. Jak nie będziemy o to dbali w tej chwili, no to ostatnio mieliśmy jaką temperaturę? 38 stopni w cieniu i potem spadło nam do 14. No, takie sytuacje będą się zdarzały coraz częściej. Słyszymy informacje o pożarach. Dramatyczny, tragiczny pożar w Hiszpanii, gdzie zginęło też, głównie turyści zginęli, bo się nie dostosowywali do komunikatów, które władze tamtejsze podawały. No może też ich nie rozumieli, co jest jakby naturalne. My na razie takich pożarów nie mamy, chociaż zaczynają się pojawiać. Na razie nam się wydaje to zupełnie czymś obcym, coś, czego u nas nie ma, ale za moment będzie.
No myślę, że to nierozumienie to jest takim kluczowym elementem, który powinniśmy tutaj obnażać, szczególnie na antenie, bo chociażby wymieniony przez panią redaktor temat ETS-ów, który dzisiaj obrósł tak naprawdę wręcz do pewnego mariażu politycznego i każda strona wykorzystuje go na własne cele, czyli po prostu opodatkowania tak naprawdę tych źródeł energii, których nie powinniśmy wspierać, czyli mówimy tutaj głównie o spalaniu węglowodorów na rzecz tych niskoemisyjnych i transformowaniu tych środków właśnie w rozbudowę sieci energetycznej, w rozbudowę tych wszystkich nowoczesnych źródeł energetycznych.
A im więcej źródeł OZE, tym mniejsze opłaty ETS-u i to jest po prostu prosta kalkulacja.
Prosta korelacja, tak jest.
Bardzo serdecznie dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Marta Chełkowska, prezeska Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, Tomasz Smorgowicz, ekonomista, wykładowca WSB Merito. Audycję realizowała Katarzyna Piekło, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy bardzo, do usłyszenia.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy bardzo. Ludzie i pieniądze.